Ewa Błaszczyk jest naszym gościem. Dzień dobry, pani Ewo.
Dzień dobry.
Spytam przewrotnie na początek, czy ma pani jeszcze tyle i siły i czasu, żeby spotykać się z dziennikarzami tak często i w sumie odpowiadać na podobne pytania. Może wbrew sobie to mówi, ale tak chyba jest.
No ale media są bardzo ważne, dlatego że trzeba być w nieustannym kontakcie z ludźmi i trzeba informować o tym, co się dzieje i tylko wtedy jest jakby spontaniczna reakcja, która się odświeża. I rozumiem, że to po prostu jest część tego działania. To, że będziemy coś robić po cichu, no to spowoduje to, że zostaniemy z tym sami.
Za nami Dzień Matki, przed nami Dzień Dziecka. Ma pani w ogóle czas, żeby myśleć o takich uroczystościach? I głowę do tego?
Tak, zawiozłam mamie kwiaty, sama dostałam od mani kwiaty. Ola mi wymalowała przy pomocy pań na takim wielkim kiju, był przywiązany ołówek i pisała bardzo piękne teksty, mądre. I dostałam takie serce. Także oczywiście pamiętam, tylko że to wszystko szybko się dzieje, a tutaj też będzie w budziku, prawda, Dzień Dziecka. I także się dzieje dużo i chyba nam się denko urwie.
A w niedzielę płyta, tak? W której pani jest narratorką i wielu znanych i dziennikarzy, i aktorów przede wszystkim, którzy wzięli udział w tej charytatywnej akcji, która ma właśnie pomóc fundacji.
Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Zaczniemy pod budzikiem. Skończy się ta akcja w Krakowie, jak wiem. No ale została nagrana płyta i ona właśnie nie jest w normalnej dystrybucji, tylko jest prezent, może być prezentem dla chorych dzieci w różnych szpitalach.
I może być też prezentem dla słuchaczy, tylko trzeba uważnie słuchać. Jak pani sobie radzi w tej chwili z fundacją? Bo fundacja działa bardzo prężnie. Ma pani na wszystko i czas, i pieniądze, i ludzi, żeby to wszystko spiąć?
Najgorzej jest z czasem, bo reszta już jakoś działa, no ale mam nadzieję, że to już jest taki naprawdę finisz, dlatego że no, od 1 lipca już najprawdopodobniej będziemy mieć szefa medycznego kliniki, co jest bardzo długo go szukaliśmy.
Nie było do tej pory takiej osoby?
Nie było takiej osoby. Byli lekarze, ale po prostu no, chodzi o to, żeby ktoś wiódł tę klinikę, żeby stała się ta klinika jego dzieckiem, jego jedynym dzieckiem. I żeby miał pasję, żeby chciał rozwijać tę klinikę i tak dalej. No bo na takich filarach jest to oparte, że jest szef medyczny kliniki, szef ekonomiczny kliniki i lekarz, pediatra, neurolog dziecięcy, który jest w wymiarze pełnego etatu, jest codziennie. Reszta może dochodzić, może to już się ruszać. Natomiast te filary muszą funkcjonować.
Ile osób w sumie tam pracuje?
Sporo, dlatego że jak jest na przykład specjalista rehabilitacji z dwójką, to jest wymiar pełnego etatu, ale staramy się i w wypadku logopedy, i w wypadku rehabilitantów, i w wypadku rozmaitych specjalistów, żeby to było po połówce, dlatego że każdy katar, każda infekcja powoduje, że już wszystkie dzieci czegoś nie mają. A chodzi o to, żeby się móc zastąpić, żeby to nie było uszczerbku w normalnym funkcjonowaniu. Więc myślę, że tak jak jest 16 etatów pielęgniarskich, no to pewnie jest ze 30 pielęgniarek, i tak dalej, że jak jest jeden etat neurologa, no to jest dwóch lekarzy neurologów dziecięcych, bo właśnie po połówce.
A ilu dzieciom pani fundacja już pomogła? Liczy to pani jeszcze, bo jest ta grupa coraz większa.
Nie liczę tego. Wiem, że po prostu 7 osób się wybudziło, tak, do tej pory. No i myślę, że tam się w tej chwili też poprawiają osoby, że...
Uśmiecha się ale pani w tej chwili, to informacja dla tych, którzy nas słuchają.
No tak, no bo to jest radość i taki sens tego działania, tego trudu, to jest to, że się dzieci budzą, a ich rodzice się cieszą. Oczywiście nie wszystkim się udaje i nie wszystkim się uda, ale jednak ta szansa jest ogromna i to widzimy, to obserwujemy, więc to
a
jest
A pani jest
super.
Świadkiem takich sytuacji, takich wydarzeń, jak to przebudzenie, jak to wygląda?
To jest proces, to nie jest film, który nam pokazuje pstryk, że się światełko zapala, to nie jest tak. Zazwyczaj się tak przecieramy. Tak najpierw czujemy, że ktoś tu wraca, a potem to widzimy. Ktoś zaczyna fiksować wzrok, ścisnął za rękę, przekręcił się, poruszył głową, stabilizuje tę głowę. To jest szereg drobnych sygnałów, ale po prostu cały czas czujemy, że ten ktoś jest bliżej, aż w końcu jest to pstryk. I tak jak właśnie pierwsza dziewczynka, która się obudziła, powiedziała najpierw mamo, a kiedy usłyszała pytanie, prawda, a czego byś chciała? No to się spodziewamy, że tutaj nastąpi jakieś metafizyczne opowiadanie, duchowe, głębokie, a dziewczynka odpowiedziała kiełbas.
Inne dzieci się budzą, a pani córka wciąż śpi.
Moja córka wciąż śpi.
W jaki sposób czuje jakąś gorycz albo żal? Że to pomaga innym, a sama nie tej pomocy jakoś dostać
tak
nie może.
Tak czasem mam ochotę się z tym niebem, Panem Bogiem troszkę potargować, tak? Że Ola już tyle zrobiła i że jeszcze tyle dzieci się obudzi, korzystając z tego, co zrobiła. Że może coś powinno dla niej też skapnąć, tak? No, cały czas to trwa. Oczywiście robimy wszystko, co jest możliwe, co świat w tym momencie może takiemu pacjentowi zaoferować. Ja przede wszystkim się skupiamy na tym, żeby ona się nie degradowała, żeby się nie psuła, bo to jest jednak, ona leży 14 lat.
Miało jej pomóc cyberoko, takie specjalne urządzenie, będzie...
To nie pomaga, nie to, pomaga. To tylko pomaga określić, czy ktoś jak gdyby tam jest w środku, czy jest w stanie wegetatywnym. To też jest bardzo ważne i będziemy na pewno w tej chwili właśnie do budzika dotarło cyberoko i kask EEG i na pewno będziemy to robić. I w następnej fazie będziemy robić i z profesorem Maksymowiczem w Olsztynie fMRI, czyli no, funkcję mózgu, prawda? I też weszliśmy we współpracę z Instytutem Nęckiego w Warszawie, gdzie też będziemy starali się wypracować pewne standardy powtarzalności rozmaitych diagnoz obrazowych, które są bardzo ważne właśnie, żeby te stany rozróżnić.
Pani zawsze powtarza, że takie osoby w śpiączce trzeba traktować w sposób bardzo normalny, to znaczy tak, jakby one były wokół nas, były członkami naszej rodziny czy społeczności. Zdarza się tak, że osoby wybudzone czasami potem mówią i mają jakieś pretensje do bliskich, że
oczywiście
byli dla nich...
Oczywiście, poznają po głosie osoby, które były dla nich niedobre, poznają literaturę, która im była czytana, poznają osoby, których nie mają prawa znać, bo jakby zostały zapoznane z nimi w trakcie trwania tego procesu, ale rozpoznają po głosie ci, którzy pamiętają, bo są też takie wypadki, że ktoś był w jakiejś czarnej dziurze albo w ogóle w jakichś innych przestrzeniach. Często ludzie powiadają, że byli gdzieś w raju na przykład.
Pani osobistą tragedię przekuła w pomaganie innym. Wspaniałe dzieło. Zdarza się tak, że wiele osób ma bardzo dużo, ale nie potrafi tego docenić. Spotyka pani pewnie takie osoby na swojej drodze. Próbuje w jakiś sposób je ukierunkować? Powiedzieć, chłopie, dziewczyno, obudźcie się. Macie wszystko, a narzekacie?
No, czy można powiedzieć takie zdanie, jak się z kimś jest bliżej, prawda? Opanuj się, bo wszystko masz, tak? Puknij się w głowę.
I co wtedy mówią?
Ale... No tak mówią, no tak, tak, właściwie jestem. Średnio się zachowuję, no ale generalnie to nie można czegoś takiego przekazać komuś, kto po prostu się zatruwa sobie życie, otoczeniu, bo ciągle mu mało, bo uważa, że coś nie tak, że jest nie na miejscu, że za mało. A tak naprawdę bardzo niewiele potrzebujemy, żeby było fajnie. Właściwie jeśli jest poczucie bezpieczeństwa i to, że się możemy rozwijać,
to trzeba to robić. Ewa Błaszczyk była naszym gościem. Ewa Błaszczyk, która jest narratorką opowieści, audiobooka opowieści o Królewnie Śnieżce. Także obok niej Sylwia Grzeszczak, Anna Dereszowska, Jerzy Sztur i wielu, wielu innych. Płyta dla słuchaczy Radia RMF FM, a ma pomóc wszystkim chorym, wszystkim potrzebującym, którym pomaga Fundacja A Kogo. Tak?
No chyba nawet szerzej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.